Przy mikrofonie Grzegorz Gil, globalny punkt spojrzenia o Iraku po interwencji międzynarodowej z roku 2003, drodzy Państwo, i też po interwencji globalnej koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu. To są dwie interwencje trochę różniące się od siebie. Interwencje, które doprowadziły do upadku Saddama. Przed przerwą w rozmowie z panem doktorem Witoldem Repetowiczem był on łaskaw zauważyć, że Hussein tak naprawdę, może trochę idealizowany, ale no przede wszystkim no nie był skutecznym politykiem. No i druga sprawa. Druga sprawa to oczywiście ISIS, Daesh, Państwo Islamskie. Ta trzecia część, biorąc pod uwagę, drodzy Państwo, rozmowę o Iraku jako państwie postinterwencyjnym, o społeczeństwie i irackim jako społeczeństwie postinterwencyjnym, w dużej mierze straumatyzowanym, biorąc pod uwagę chociażby statystyki, drodzy Państwo, Iraq Body Count, taki projekt badawczy szacujący skalę ofiar w Iraku, ofiar wojny, okupacji, co najmniej 200 tysięcy Irakijczyków. Inne źródła zdecydowanie mówią o większej skali. Do tego dodamy 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, mniej więcej. Mówię tutaj, przytaczam dane z głowy. Jedno jest pewne, iracka wolność, Iraqi Freedom, to był kryptonim operacji sił międzynarodowych. Iraqi Freedom. No i no właśnie, panie doktorze, czy ta wolność się w Iraku pojawiła?
Znaczy, najpierw chciałbym zacząć od tego, że często robi się błąd, traktując samą interwencję i okupację jako jedną rzecz. A w percepcji znacznej części Irakijczyków tak nie jest. Są to dwie odrębne kwestie. Samo obalenie Saddama Husajna i okupacja. Pozytywna ocena obalenia Saddama Husajna wcale nie musi i bardzo często nie oznacza pozytywnej oceny okupacji. I tutaj dlaczego tak jest? To trzeba jeszcze, bo pan tutaj podkreślił to historyczne znaczenie, które jest oczywiste, roku 2003 dla historii Iraku oraz 2014, ale jest jeszcze jedna data, która jest bardzo, bardzo istotna, a mianowicie 1991 rok. Pierwsza interwencja amerykańska w Iraku, wojna o Kuwejt i następnie wezwanie George'a Busha seniora, ludności irackiej do obalenia tyrana Saddama Husajna, co doprowadziło do powstania szyickiego na południu, również powstania kurdyjskiego. Przy czym, jeżeli chodzi o Kurdów, to tam powstała faktyczna autonomia pod takim parasolem lotniczym amerykańskim. Natomiast jeżeli chodzi o szyitów, to po tym wezwaniu Amerykanie bezczynnie przypatrywali się, jak Saddam Hussein, który się początkowo był w rozsypce, ale potem się zreorganizował i ruszył na szyitów. Oni wbrew narracji, późniejszej narracji, również propagowanej przez większość sunnitów w Iraku, oni nie byli wspierani wówczas przez Iran. To było spontaniczne powstanie szyickie i ta pamięć o tym, jak to miało miejsce, że znaczy Amerykanie generalnie nie wsparli, zresztą istnieje, szyici w ogóle uważają w Iraku, że specjalnie Amerykanie ich podpuścili do zorganizowania tego powstania, żeby Saddam Hussein ich wybił, ponieważ miało to osłabić wpływy irańskie. Nie wiem, czy tak było w rzeczywistości, natomiast nie ulega wątpliwości, że to spowodowało, że w 2003 roku ze strony szyitów nie było żadnego zaufania wobec Amerykanów i wobec zapowiedzi amerykańskiej, zapowiedzi wprowadzenia demokracji w Iraku. Co więcej, Amerykanie bardzo szybko pokazali, że te obawy, że ta nieufność szyitów wobec nich jest uzasadniona. Znaczy, z jednej strony, właśnie to chciałbym podkreślić, oni samo obalenie Saddama, no przecież jeszcze raz chciałbym też zwrócić uwagę, że kto powiesił Saddama? Nie Amerykanie, tylko szyici powiesili Saddama w więzieniu. To tutaj było oddzielenie tej kwestii od tego, co później robił Paul Bremer w Iraku i samej okupacji, która była nie od samego początku nieakceptowana przez Irakijczyków w ogóle, w tym przez szyitów, przez sunnitów z innych powodów była nieakceptowana, przez Kurdów była tylko akceptowana, natomiast przez szyitów była zupełnie z innych powodów nieakceptowana. Od samego początku Muqtada as-Sadr prowadził narrację antyamerykańską, ale to nie oznacza, że Muqtada as-Sadr sympatyzował z człowiekiem, który zamordował mu ojca i braci, tak? Bo przecież Muhammad Sadiq as-Sadr został i bracia Muqtady zostali, no nawet to było tak, że dokonano na nich zamachu, oni przeżyli ten zamach, zawieziono ich do szpitala i w szpitalu bezpieka iracka nie pozwoliła lekarzom podjąć czynności ratowniczych, tak? Zablokowała to, żeby oni zmarli, tak? W każdym razie warto też zwrócić uwagę, o czym często się zapomina, że Amerykanie, ta administracja, zwłaszcza administracja Paula Bremera, bardzo szybko po 2003 roku doszła do wniosku, że w zasadzie nie należy organizować wyborów, powszechnych wyborów, ponieważ społeczeństwo irackie jest do tego niedojrzałe i tak dalej, i tak dalej. To nie Amerykanie ostatecznie narzucili wybory Irakijczykom, wybory parlamentarne, tylko to szyici, zwłaszcza Mardzia, czyli przywódca duchowy religijny szyitów, Sistani, powiedział Amerykanom, dał do zrozumienia wyraźnie Amerykanom, że nie wchodzi w grę żadna forma pośredniej demokracji, jaką chcieli Amerykanie wprowadzać, tylko mają być wybory i tyle. Także to troszeczkę przypomina też to, co się działo z Brytyjczykami w 1920 roku, czyli zapowiedź niepodległości Iraku, a następnie wycofywanie się z tej niepodległości, ponieważ Irakijczycy nie dojrzeli, więc będzie protektorat. Tak samo tutaj Bremer i ta administracja wcale nie chciała demokratycznego Iraku, chciała demokracji sterowanej, no bo czuła, że w tej demokracji niesterowanej wygrają siły, które no, nie do końca sympatyzują, delikatnie mówiąc, ze Stanami Zjednoczonymi. Ale przecież demokracja nie na tym polega, że wygrywa ten, kto ma wygrać, tylko demokracja polega na tym, że wygrywa ten, kto wygrywa. I to był tutaj kluczowy problem z tą demokracją, z tym, że demokracja, no, ja bym jeszcze chciał przywołać dane, jest taki instytut Freedom House amerykański i według tego instytutu no, Irak w ostatnim rankingu ma 30 punktów, co jest mniej więcej na tym samym poziomie jest Irak, jeżeli chodzi o poziom wolności, co Turcja, co Jordania i znacznie wyżej niż wszystkie państwa arabskie Półwyspu Arabskiego. Także warto zwrócić uwagę też na to, że wybory parlamentarne w Iraku odbywają się co 4 lata. Nawet wojna z Państwem Islamskim nie doprowadziła do zawieszenia tego, że się odbywają wybory i one nie są fikcją. Przed wyborami nie wiadomo, kto wygra te wybory. One wywołują bardzo ostre spory polityczne między różnymi frakcjami i to niekoniecznie między grupami etnicznymi, bo w tej chwili nie mamy problemu z rywalizacją między tymi grupami sektariańskimi, tylko mamy problem z rywalizacją wewnątrz tych grup. Czyli na przykład szyici proirańscy rywalizują z Muqtadą as-Sadrem, sunnici są podzieleni na grupę Mohameda al-Halbusiego i Hamisa Hanżara, a Kurdowie są podzieleni na Partię Demokratyczną Kurdystanu i Patriotyczną Unię Kurdystanu. Tak? Więc ta rywalizacja odbywa się wewnątrz tych grup bardziej niż między tymi grupami. Natomiast no, zmieniali się premierzy w Iraku i to nie były fikcyjne zmiany, tylko bardzo znaczące zmiany. Na przykład zupełnie co innego reprezentuje obecny premier As-Sudani, a co innego reprezentował sobą poprzedni prezydent Kazimi. Ta polityka czy orientacja międzynarodowa tych polityków była zupełnie inna. Natomiast przekazanie władzy było na zasadzie pokojowej. Oczywiście ja nie mówię, że demokracja iracka jest doskonała, ona jest daleka od doskonałości. Niemniej ona jest na wyższym poziomie niż większość innych państw regionu. I co więcej, no, ten obraz Iraku pogrążonego w chaosie, w tej chwili mamy inny czynnik destabilizujący, to jest wojna w Strefie Gazy, który ma również przełożenie na Irak, ponieważ Irak jest w tym momencie w strefie, jest taką strefą, w którym ścierają się wpływy amerykańskie i irańskie. Jest areną tego starcia. Natomiast jeżeli chodzi o poziom na przykład zagrożenia terrorystycznego, to już jest przeszłość. Oczywiście nie można wykluczyć, że to jest też przyszłość, ale na dzień dzisiejszy jest to przeszłość.
To bardzo ciekawe, drodzy państwo, panie doktorze, że mamy zatem paradoksalnie no, w Iraku dzisiaj pewną oazę demokracji, realnej demokracji i niekoniecznie jest to...
No, znaczy, też nie przesadzajmy, ponieważ tak jak powiedziałem, ona jest daleka od doskonałości. Freedom House cały czas klasyfikuje Irak jako not free, ale Turcję też tak klasyfikuje.
Dokładnie, ale jedna rzecz mnie interesuje tutaj, to jest również kapitalna dla nas rzecz, którą zabieramy do domu, zostaje z nami w domu, biorąc pod uwagę to, że mam wrażenie, że ta wolność i ta demokracja to w dużej mierze bardziej efekt uporu i pewnej dumy narodowej i właśnie posiadania owej tożsamości irackiej, która się wykrawa w trudach w wieku XX i zdecydowanie ten obraz Iraku jako państwa upadłego, reżimu totalitarnego, który nie może się pozbierać i w zasadzie mamy taki trochę Afganistan na Bliskim Wschodzie, jest absolutnie błędne. Drodzy państwo, okupacja Iraku, oddzielamy ją od interwencji i zmiany reżimu, jaka nastąpiła. Tymczasowa władza koalicyjna, Paul Bremer, szereg zmian, między innymi pan doktor był łaskaw zauważyć, że mamy dzisiaj w Iraku system federalny. To jest zmiana wprowadzona przez władze okupacyjne. Nawiasem mówiąc, nie do końca zgodna z prawem międzynarodowym, bo jest to zmiana istotna, a status okupanta uniemożliwia wprowadzanie takich zmian. No ale mamy dzisiaj federację, mamy zatem pewien konglomerat, przecież Kurdowie wciąż są w Iraku, przecież sunnici wciąż są w Iraku, no ale właśnie, rzecz istotna, zostawiamy błędy polityki okupacyjnej, bo te na pewno były, Irakijczycy przez te 8 lat udało im się przetrwać i dzisiaj mówimy tutaj o państwie, które jest wolne, więc ta iracka wolność się urzeczywistnia, nawet jeśli nie ma tam pełnej demokracji, to jednak widać progres. Natomiast jedno jest, nas interesuje w tym momencie najbardziej. To fenomen w rozumieniu dzisiaj była grana, bądź będzie, jeszcze ścieżka dźwiękowa z filmu Mosul. Miasto zajęte przez państwo islamskie, Daesh, później odbite. Jedno jest pewne, moje pytanie jest pewne. Na ile, panie doktorze, interwencja amerykańska wykreowała ISIS? Na ile bez interwencji amerykańskiej ISIS nigdy nie powstałaby w tej części Bliskiego Wschodu?
Myślę, że to jest przesada w twierdzeniu, że jest to efekt interwencji amerykańskiej z 2003 roku. Po pierwsze, w ramach kampanii religijnej, ponieważ po tych dwóch porażkach, czyli wojna z Iranem, a następnie nieudane zajęcie Kuwejtu, Saddam Hussein poszukiwał pewnej podpory. Więc dlatego wymyślił politykę neotrybalizacji, a następnie politykę kampanii religijną, próbował się odwołać do islamu. I w tym czasie bardzo dużo islamistów zjechało się do Iraku. No, później na tym gruncie się rozwijała ta ideologia.
Jedną rzecz, jeśli mogę przerwać, mamy delikatny pogłos, za który Państwa przepraszam, ale zwróćcie Państwo uwagę, flaga Iraku w latach 1991-2004 zawierała na środkowym pasie białym kaligrafia stylizowana na pismo Saddama Husajna, Allah Akbar. To nawiasem mówiąc do tego, o czym pan doktor mówi, czyli element religijny jako próba rewitalizacji dla polityki Saddama. Proszę bardzo, oddaję głos.
Tak, ponadto sama ta ideologia takfiryzmu, jakby to ujęli szyici, czyli ta mentalność państwa islamskiego, która no tutaj my na Zachodzie jakby do innych elementów tego przywiązywaliśmy główną uwagę, ale w wymiarze regionu to kluczowe znaczenie miało to, że państwo islamskie uważało szyitów za niewiernych i uznawało, że trzeba ich wymordować całkowicie. Więc ten element, on się zrodził znacznie wcześniej, bo w Jordanii w momencie, gdy Abu Musab al-Zarqawi siedział razem z takim ideologiem jordańskim Magdisim i wtedy się ta ideologia narodziła. Ponadto trzeba też pamiętać, że w 2010 roku Amerykanie w dużym stopniu rozprawili się z Al-Kaidą. Ta aktywność Al-Kaidy irackiej mocno została ograniczona. Natomiast były znowuż tutaj pewne istotne błędy, bo z jednej strony Amerykanie, co zupełnie nie było spójne z tą wizją demokratycznego Iraku i nation buildingu, prowadzili politykę dziel i rządź między plemionami, wspierając jedne plemiona przeciwko drugim, jednych szejków przeciwko innym. I to w tym odniesieniu do tej polityki zarządzania tym elementem plemiennym w czasie okupacji było skuteczne. Tylko że Amerykanie zrobili dwa błędy. Po pierwsze, nie uwzględnili tego, że to jest zupełnie sprzeczne z deklarowanym celem demokratycznego Iraku i nation buildingiem. A z drugiej strony, niedługo potem wycofali się, zostawili to Nuri al-Malikiemu, a ci ludzie, ci szejkowie nie byli lojalni wobec Nuriego al-Malikiego, tylko byli lojalni wobec Stanów Zjednoczonych, których już nie było, więc było to zarzewiem konfrontacji między tymi szejkami i Nurim al-Malikim, co w efekcie doprowadziło bardzo szybko do tego, że te plemiona potem wsparły państwo islamskie, inwazję państwa islamskiego. No i tutaj też nie można abstrahować od takiego wydarzenia, jakim jest arabska wiosna. To arabska wiosna doprowadziła do wojny domowej w Syrii i wojna domowa w Syrii była to przecież podbój terenów na Bliskim Wschodzie budowa kalifatu przez państwo islamskie nie zaczęła się od Iraku, ale zaczęła się od Syrii, od Rakki. Tak? Dopiero później, wiele miesięcy później nastąpiło zajęcie Mosulu. Oczywiście kalifat ogłoszony został wtedy, jak został zajęty Mosul i poszła ofensywa na Bagdad. Ale można się zastanawiać, co by było, gdyby nie doszło do obalenia Saddama Husajna. Arabska wiosna nie była efektem 2003 roku z całą pewnością. I w warunkach arabskiej wiosny, gdy mielibyśmy sunnitów walczących z totalitarnym reżimem Asada w Syrii, wspieranych przez państwa sunnickie, tak, przynajmniej w tym pierwszym etapie, przez Arabię Saudyjską, przez Katar i tak dalej, a z drugiej strony mielibyśmy szyitów walczących z Saddamem Husajnem, no to ta sytuacja mogłaby być jeszcze bardziej skomplikowana.
To bardzo ciekawe, o czym pan mówi. Myślę zatem, że ten element amerykański jest tutaj mitologizowany i przede wszystkim odpowiedź na problemy Bliskiego Wschodu, państw takich jak Syria, Irak, ona leży tam, nie gdzie indziej, choć trudno negować, że Amerykanie jako, powiedzmy, ciało obce, mocarstwo zewnętrzne ze swoją paletą interesów, niewątpliwie wycofując się, spowodowali komplikacje, o czym wcześniej zresztą była mowa. Rok 2014, ogłoszenie kalifatu, z tym Irakiem pewnie kojarzymy generalnie państwo islamskie poprzez, no właśnie, chociażby film Mosul, o którym wcześniej mówiłem, chociażby także nazwisko al-Baghdadi. Więc gdzieś taki skrót myślowy się pojawia, ale oczywiście, drodzy państwo, to nie jest uprawnione w 100%. 30% terytorium Syrii i 40% terytorium Iraku. Państwo islamskie się rozrasta niczym nowotwór. Nikt oczywiście tego państwa nie uznaje w sensie prawno-międzynarodowym. Natomiast w kolejnych latach zawiązuje się koalicja międzynarodowa. O działaniach tej koalicji i o tym, jak wygląda Irak post państwo islamskie, będziemy rozmawiać po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.